Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Witam Państwa z domu dziennikarza w Kazimierzu Dolnym, gdzie odbywa się seminarium reklamy radiowej, a obok mnie gość Paweł Lewandowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam Panie Ministrze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Panie Ministrze, do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Zakłada on m.in. włączenie dostawców telewizji płatnej do procesu rejestracji odbiorników i identyfikacji użytkowników. Ma to pozwolić na poprawę skuteczności poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego. A skąd przekonanie, że tak się stanie?
To jest stosunkowo proste, dlatego że według badań GUS-u 97% Polaków posiada telewizor. Tylko 13% Polaków płaci abonament. Mniej niż połowa w ogóle zarejestrowała odbiorniki telewizyjne. A więcej niż 2/3 wykupiło usługę dostępu do telewizji płatnej. To znaczy, że muszą posiadać urządzenie zdolne do odbioru tej telewizji. A to jest przesłanka do tego, by płacić abonament, bo w Polsce od początku lat 90. abonament się płaci z powodu samego faktu posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału telewizyjnego bądź radiowego. I my tutaj nic nie zmieniamy. Po prostu dodaliśmy domniemanie ustawowe, że kto wykupił sygnał telewizyjny bądź radiowy, ten musi mieć na czym go odbierać. Z tego tytułu będziemy wnioskować do operatorów telewizji kablowych, satelitarnych, IPTV czy XDSL o dane osób, które podpisały z nimi umowę na dostęp do tego sygnału i na tej podstawie będziemy weryfikować, czy ktoś posiada telewizor, czy nie i będzie musiał u nas zarejestrować telewizor, u nas w sensie na poczcie, bo operatorem wyznaczonym jest poczta i uiszczać opłatę na media publiczne.
A tymczasem sami operatorzy, którzy też napisali list ostatnio do najważniejszych polityków w państwie, obawiając się przekroczenia prawa związanego właśnie z przekazywaniem tych danych osobowych, oni przekonują oprócz tego w tym liście, że media publiczne potrzebują nowego, powszechnego i akceptowanego przez społeczeństwo systemu finansowania i sprzeciwiają się rozwiązaniu tymczasowemu, jak mówią, i wnoszą o niezwłoczne podjęcie prac nad rozwiązaniem docelowym, bo to przyznają wszyscy, że to rozwiązanie to nie jest oczywiście pełne, kompleksowe rozwiązanie problemu mediów publicznych i także finansowania ich.
Obecne rozwiązanie, które funkcjonuje w Polsce od początku lat 90. jest całościowym rozwiązaniem. Oczywiście chcielibyśmy, by było bardziej efektywne i dlatego ta nowelizacja, bo to jest w zasadzie uszczelnienie tego systemu, który jest. W tej chwili telewizja i radio potrzebują pieniędzy, by jakościowe audycje nadawać. Natomiast ustawa docelowa, która rzeczywiście już jest zapowiadana, najwcześniej wejdzie w życie w 2020 roku ze względu na procedury unijne dotyczące pomocy państwa dla spółek publicznych. Między innymi z tego powodu tak późno. Natomiast media przez kilka kolejnych lat będą musiały funkcjonować. Należy pamiętać, że media publiczne działają na rzecz całego społeczeństwa. One realizują przede wszystkim misję publiczną, a nie działają na polu komercyjnym. Dlatego trzeba zapewnić im stałe finansowanie, by mogły tę misję publiczną realizować. Jeśli chodzi zaś o zarzuty, które są stawiane przez operatorów, jest to zwykła histeria, a poza tym mają w mojej ocenie podłoże zupełnie nieracjonalne, może polityczne. Trudno im powiedzieć, dlatego, bo zarzut, że na przykład łamie się ustawę o ochronie danych osobowych, jest zupełnie nietrafiony, ponieważ ustawa bardzo wyraźnie mówi, że można przekazać wszystkie dane osobowe, jeżeli one służą do wykonania obowiązku publiczno-prawnego, czyli w tym przypadku opłaty abonamentowej, która jest takim obowiązkiem, więc w żadnym zakresie żadnego przepisu, żadnego prawa nie łamiemy. Co więcej, uzyskaliśmy opinię Rady Legislacyjnej, która nie tylko potwierdza nasze analizy prawne, co więcej, wskazuje wyraźnie, że to jest najlepszy obecnie możliwy sposób uszczelnienia funkcjonującego systemu. Innej drogi nie ma w tym momencie, natomiast docelowy system, tak jak powiedziałem, to mniej więcej jest 2020 rok, a zaczynamy pracować już w tym momencie nad nim.
Mówiąc o tym kompleksowym rozwiązaniu, wszyscy, którym leży na sercu dobro mediów publicznych, zastanawiają się i chcą, by przede wszystkim poprawić ściągalność tego abonamentu. To jest jakby klucz do rozwiązania problemu funkcjonowania i finansowania mediów publicznych. Tymczasem w tym projekcie on pod tym względem o tyle niewiele zmienia, że czynności dalej związane z rejestracją i z poborem, kontrolą płacenia abonamentu dokumentu nadal są przyporządkowane Poczcie Polskiej, co dzieje się obecnie i wiemy, że ten system jest jednak niewydolny. 13% płacących abonament jest tego dowodem.
To prawda, ponieważ poczta nie posiadała żadnego instrumentu faktycznej kontroli posiadania odbiornika telewizyjnego. W 2005 roku, kiedy Poczta Polska stała się podmiotem prawa handlowego, czyli spółką, utraciła możliwość kontroli u obywatela faktu posiadania bądź nie telewizora, ponieważ człowiek z prywatnej spółki nie może wejść do kogoś do mieszkania i sprawdzić, czy ma telewizor, czy nie, bo to jest zwykłe naruszenie miru domowego. Teraz już nie trzeba będzie takich kontroli prowadzić, ponieważ Poczta Polska uzyska tę informację od operatorów telewizji kablowych i satelitarnych.
To nie będzie tak, że przyjdzie listonosz i będziemy się musieli obawiać wejścia listonosza do domu.
Nie, absolutnie nie. Tak jak powiedziałem na początku, my wychodzimy z założenia, że istnieje domniemanie. Skoro ktoś zakupił sygnał telewizyjny, musi móc go na czymś odbierać. I w związku z tym z samego tego tytułu poczta już posiada informację, kto ma telewizor i nie płaci abonamentu, więc jej działanie ograniczy się do wysyłania monitów i ewentualnie do wdrożenia postępowania egzekucyjnego w przypadku niepłacenia abonamentu. Chciałem jednocześnie powiedzieć, że domniemanie posiadania telewizora czy radia oznacza mniej więcej tyle, że to po stronie obywatela jest udowodnienie, że się go nie posiada, bo zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie kupują pakiet, gdzie jest i telewizja, i internet, ale nie mają telewizora i nie używają telewizji. Taki obywatel na normalnej drodze administracyjnej będzie mógł udowodnić, że tego telewizora nie posiada i wtedy nie będzie musiał płacić abonamentu, więc nie ma tutaj żadnych zagrożeń.
Co z tymi, którzy do tej pory nie płacili, tymi nierzetelnymi użytkownikami sygnału radiowo-telewizyjnego? Projekt ustawy przewiduje dla tych nierzetelnych użytkowników pewne rozwiązanie, abolicję.
Tak jest. My będziemy weryfikować to, czy ktoś posiada telewizor, czy nie. Czyli to domniemanie będzie skuteczne dopiero od dnia wejścia w życie ustawy. To znaczy nie będziemy weryfikować tego, co było wcześniej, a z drugiej strony, jeśli ktoś ma zaległości, które już zostały wcześniej wykryte i powinien je spłacić, to jeżeli w ciągu pierwszych 3 miesięcy zapłaci za 6 miesięcy z góry abonament, to wtedy tamte jego zaległości zostaną mu umorzone. Więc mamy rozwiązanie dla wszystkich. Chcemy, żeby było jak najmniej dolegliwe i żeby pozwoliło każdemu obywatelowi rozliczyć się ze swoich ewentualnych obowiązków wobec państwa, które powstały także na skutek tego, że niektórzy wysocy przedstawiciele państwa w poprzednich latach nawoływali do niepłacenia abonamentu, a nie stworzyli żadnych rozwiązań prawnych do tego, by można było legalnie to robić, czyli narazili według naszych danych 2 miliony gospodarstw domowych na 3 miliardy złotych długu.
Ale też przez wiele, wiele miesięcy obecnej ekipie też nie udaje się wypracować, przynajmniej do tej pory nie udało się wprowadzić w życie rozwiązania tego kompleksowego, o którym też pan mówi, że musimy na niego poczekać jeszcze parę ładnych lat.
Obecna ekipa, znaczy ja jestem od 9 stycznia 2017 roku. Moje zadanie było bardzo proste. Stworzyć tę ustawę, wdrożyć ją i wypracować kompleksowe rozwiązanie. I my w Ministerstwie Kultury tym tematem, jako Ministerstwo Kultury, zajmujemy się dopiero od stycznia. I myślę, że już bardzo daleką drogę przeszliśmy i jesteśmy gotowi, by wdrożyć te rozwiązania. Przy czym, tak jak powiedziałem we wstępie, ze względu na procedury unijne, nie możemy tego zrobić wcześniej niż w 2020 roku, po prostu.
Jeszcze do pewnej weryfikacji pozostaje kwota abonamentu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podtrzymała obecnie obowiązujące stawki na kolejny rok. Natomiast wśród tych pomysłów, które się pojawiają związane z tym, żeby abonament był opłacany przy okazji PIT-u, pojawiały się informacje, że abonament powinien być niższy i dlatego jest szansa, żeby był powszechny. No tymczasem, jak rozumiem, na razie w tym rozwiązaniu stawki są pozostawione na tym samym poziomie.
Abonament to nie jest żadna nowa opłata, którą wymyśliliśmy teraz. Abonament funkcjonuje w tej formie od początku lat 90. praktycznie. My tylko uszczelniamy obecny system. Jeśli zaś chodzi o ustalanie kwot abonamentu, to nie ministerstwo ani rząd nie ustalamy wysokości tych kwot, tylko niezależny organ, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ustaliła ona w tym roku abonament na poziomie 22,70 zł, o ile się nie mylę, czyli tak samo jak w poprzednich latach było ostatnio. Natomiast docelowy projekt i ten abonament płaci się od gospodarstwa domowego. Znaczy, jedno gospodarstwo domowe, niezależnie od tego, ile osób w nim mieszka, ile jest telewizorów, odbiorników radiowych i tak dalej, płaci 22,70. Czy ma w samochodzie radio, czy w ogóle, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast docelowe rozwiązanie ma uzależniać płacenie abonamentu wraz z albo podatkiem PIT, albo składką KRUS. To znaczy do podatku PIT lub do składki KRUS będzie miesięcznie doliczane 8 zł. Co to oznacza? To znaczy, że przeciętnie w jednym gospodarstwie domowym pracują dwie osoby. Czyli jak dwie osoby zapłacą po 8 zł, to będzie to 16 zł. Czyli faktycznie abonament na gospodarstwo domowe spadnie z 22,70 obecnie do około 16 zł. Ale przez to, że danina będzie powszechna, czyli będzie niemal 100% skuteczność w jej ściąganiu, ponieważ już obywatele nie będą uczestniczyli w tym, tylko na przykład organy skarbowe, to będzie wyższy poziom zaopatrzenia telewizji i w związku z tym będzie można po prostu mniejszą opłatę wprowadzić. I zakładamy też, że możliwe, że i liczba reklam w telewizji może w związku z tym się zmniejszyć, czy w radiu, ale to już oczywiście będzie zależało od zarządów i od stabilności finansowania mediów publicznych.
Żeby, rozumiem, było więcej czasu antenowego dla wypełnienia misji.
Tak jest, bo trzeba pamiętać, że media publiczne nie są podmiotami komercyjnymi. To, co nadają, nie zawsze jest bardzo popularne wśród ludzi. Natomiast gdyby one tego nie nadawały, to stacje komercyjne zupełnie nie puszczałyby niektórych rzeczy, na przykład teatru, telewizji. Ale z drugiej strony media publiczne na niekodowanych platformach puszczają na przykład Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, puszczają Olimpiadę, skoki narciarskie. Gdyby nie było mediów publicznych, byłyby na kodowanych stacjach, albo jeszcze gorzej w platformach pay-per-view, czyli za każde obejrzenie jakiegoś meczu płacilibyśmy 30 zł, czy 40, mniej więcej tak to obecnie wygląda. Po to są media publiczne i dlatego warto na nie płacić. Jest chyba około 10 kanałów w mediach publicznych i jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie. Od kultury, przez historię, przez rozrywkę, przez programy informacyjne, czy dobry film.
Paweł Lewandowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.